Kochani, dzisiaj chciałbym mówić, co Bóg mówi do Twojego serca odnośnie gospodarowania finansami. Także będę mówił o finansach, o pieniążkach. Nie dlatego, że mamy złą kondycję finansową z Bożą. Wręcz przeciwnie, jest bardzo dobrze. Ale nie zawsze kazanie się mówi tylko w odniesieniu do problemów. Chciałbym, żebyśmy w ogóle dziś zastanowili się, co Biblia mówi na temat finansów. Jeśli dobrze sobie przypominam, to upłynął rok, odkąd zacząłem tutaj służbę jako pastor i nie wygłosiłem żadnego kazania o finansach. Mówiłem takie krótkie wstępy do nabożeństwa, że cytowałem wersety na temat finansów i omawiałem, ale nie mówiłem kazania. Także chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić o finansach. Zacznę taką historyjką, która nas prowadzi do tego kazanka. Pewien zamożny człowiek ofiarował swemu kuzynowi czek z okazji ślubu. Dar ten przekazał przez swoją córkę Felicję, która brała udział w uroczystości ślubnej. Także stryjek sam nie poszedł na ślub, ale wypisał czek i powiedział do córki Felicji: kochanie, czy mogłabyś to zanieść mojemu kuzynowi z okazji jego ślubu? I kiedy ona wróciła z tego ślubu i z wesela, ojciec wezwał Felicję i mówi do niej tak: Felicjo, czy przekazałaś czek? Tak, ojcze, odpowiedziała córka. Co powiedział pan młody? Na to Felicja nic nie odpowiedział, lecz spostrzegłam w jego oczach łzy radości. Długo płakał? Nie wiem, ojcze, nie patrzyłem na zegarek, ale powiedziałabym, że przez minutę.
Minutę?
Ja płakałem przez kilka godzin, kiedy wypisywałem ten czek. To była pokaźna suma pieniędzy. I facet walczył ze sobą, czy wypisać taką sumę, czy jednak mniejszą. A później, kiedy ją wypisał, to siedział i płakał nad tym czekiem, że to jest aż tak duża suma, mimo że to był jego krewniak. Nasza ofiarność, czy w ogóle podejście do finansów, zamyka się w odkryciu pewnej prawidłowości. Jeśli ktoś zrozumie ten tekst, który teraz zacytuję z Biblii, ktoś nie tylko zrozumie, ale zacznie żyć tym fragmentem, to taka osoba będzie wolna w finansach. I Bóg będzie miał radość, patrząc na tą osobę. Wystarczy jeden tekst z Biblii. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Stary Testament. Pierwsza Księga Kronik. Jest tu mowa o królu Dawidzie. Pierwsza Kronik to jest ta księga, którą właśnie rzadko czytamy, także łatwo ją znaleźć, złożyć Biblię i tam, gdzie jest czyste kartki, to tam. Także zobaczmy sobie Pierwsza Kronik, 29 rozdział i przeczytam 3 wersety. Werset 14 mówi tak. To jest wypowiedź króla Dawida. Czymże ja jestem, to jest jego modlitwa do Boga Ojca. Czymże ja jestem, czym jest lud mój, żebyśmy ci mogli ofiarować dobrowolnie te rzeczy? Albowiem od ciebie to wszystko pochodzi i co z ręki twojej mamy, dajemy tobie. Jesteśmy bowiem pielgrzymami przed tobą i przychodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi. Dni nasze jak cień na ziemi mijają bez żadnej nadziei. O Panie Boże nasz, całe to bogactwo, któreśmy przygotowali, by zbudować dom Tobie i Twemu świętemu imieniu, z ręki Twojej pochodzi i wszystko jest Twoje. Słuchajcie, wystarczy, że jako człowiek wierzący w tym zborze, a jeśli jesteś gościem w zborze, w którym jesteś, zrozumiesz ten tekst i wprowadzisz go w życie, a na pewno Bóg ci będzie błogosławił finansowo. I będzie jego ręka wyciągnięta, żeby ci błogosławić. To jest modlitwa króla Dawida do Boga w momencie, kiedy ogłosił, że Pan Bóg mu objawił, żeby budować świątynię w Jerozolimie. I wiecie, że to nie on ją zbudował, ale król Salomo. A król Dawid nazbierał masę kosztowności, budulca, kamienie, drewno. Masę przygotował. Cały naród się w to zaangażował. I kiedy król Dawid zobaczył, ile ludzie znieśli i ile się udało zebrać, to właśnie w ten sposób się modli. Ten 14 werset mówi, kim ja jestem? Czyli król nie uważał się za kogoś szczególnego, że jest królem. Nie uważał, że naród izraelski jest szczególny. To widać w tym 14 wersecie jego pokory. Kim my w ogóle jesteśmy, że możemy ci coś ofiarować? Zobaczcie, ten 14 werset mówi, i to jest problem wielu wierzących ludzi, że kiedy... Okej, powiem ten dowcip. To nie jest w zasadzie dowcip, to jest prawdziwa historia z Billy Graham. Billy Graham był kiedyś gościnny w pewnym kościele dużym w Stanach i kiedy nabożeństwo się skończyło, wychodząc, jego żona zauważyła, że jest strasznie zmieszany, taki poddenerwowany. I ona mówi, kochanie, co się stało? A on mówi do niej tak, pomyliłem się. A ona mówi, kochanie, ale w czym się pomyliłeś na nabożeństwie? Chciałem dać $10 na kolektę, a dałem $100. Na co jego żona spokojnie patrzy, mówi, kochanie, nie pomyliłeś się. U Pana Boga dałeś 10. Chciałeś dać 10, to tyle Bóg ci zapisał. Dałeś 10, nie pomyliłeś się. I większość problemów ludzi wierzących, kiedy jest kolekta, znaczy najbardziej bezpiecznie jest w ogóle nie brać pieniędzy do kościoła. Bo wtedy jest bezpiecznie. Nie masz problemów, ile dać. Otwierasz portmonetkę albo otwierasz torebkę i uśmiechasz się do siostry obok. Nie, zapomniałem wziąć. No znowu, zapomniałem już od miesiąca, zapominam brać do kościoła pieniędzy. Zobaczcie, wiele osób wierzących ma problem z tym, ile Bogu dać. Ale zobaczcie, 14 werset mówi, że to nie są twoje pieniądze. Wszystko, co masz, nie należy do ciebie. Praca, którą masz, finanse, które dostajesz z pracy, twoje zdrowie, mieszkanie, wszystko nie jest twoją własnością, lecz czyją? Bożą własnością, albowiem od ciebie to wszystko pochodzi i co z ręki twojej mamy, dajemy tobie. I król Dawid to rozumiał. I mówi, jesteśmy tylko pielgrzymami przed tobą. Dlatego król w 14 wersecie się zastanawia, Boże, co my możemy tobie dać? Przecież to i tak jest twoje. Najbardziej, żeby ten werset zrozumieć, to jest wtedy, kiedy przychodzi do ciebie twoja mała córeczka albo synek i mówi, mamusiu, a mogłabyś mi dać 30 zł? A mama mówi, ale na co tak dużo chcesz? Na lizaka? 30 zł? Nie mogę powiedzieć. Ale kiedy mama naciska, to w końcu ten malec patrzy i mówi, no bo przecież twoje urodziny się zbliżają. I chciałem ci coś kupić. Wiecie, ktoś stoi obok i mówi, to bez sensu, ty masz jej dać pieniądze, żeby ona kupiła tobie na urodziny coś? No a skąd to dziecko ma wziąć? Ma pójść do pracy? Na Orlen? I myć szyby? No właśnie, zobaczcie, dzieci mogą nam kupić tylko wtedy prezent, kiedy my im damy te pieniądze, kiedy zbierają sobie, albo kieszonkowe, albo kiedy nas poproszą, ale chcą nam zrobić niespodziankę. I dokładnie tak samo jest w funkcjonowaniu z finansami, które daje nam Bóg. To nie są nasze pieniądze. To nie jest twój portfel, to nie są twoje pieniądze, to są Boże pieniądze. I Dawid, król Dawid to rozumiał. Ale niestety wielu wierzących Polaków tego nie rozumie. Wielu wierzących Polaków ma problem z podejściem do pieniędzy. Ja nie mówię już tylko o finansach na Kościół, ale w ogóle z podejściem do pieniędzy. Wydaje nam się, że to są nasze pieniądze. Ale król mówi, to nie są nasze pieniądze, to są, Boże, twoje pieniądze i my dajemy. I teraz zwróćcie uwagę też na 16. O Panie Boże, nasz, całe to bogactwo, któreśmy przygotowali, by zbudować tobie dom i twemu świętemu imieniu. Moje pytanie, a jeśli ktoś czyta Biblię całą, będzie znał odpowiedź. Czy Bóg mieszkał w tym domu? Nie. Inne fragmenty mówią, że to tylko z nazwy był Boży dom, ale Bóg tam na stałe nie mieszkał. I król Dawid też to w psalmach wyraził, że wiemy, że ty tam nie mieszkasz. Komu budujemy dom? Dla kogo dbamy o ten budynek? Dla siebie, nie dla Boga. Bóg tutaj nie mieszka. Bóg jest... Król Dawid napisał taki psalm, mieszkasz w chwałach swego ludu. Nie mieszkasz w kazaniach swoich ludzi, czy w kazaniach pastora, tylko mieszkasz w chwałach swego ludu. Bóg przychodzi wtedy, kiedy ten budynek wypełni się żywymi ludźmi. Bóg nie mieszka w budynkach. Kiedy dajemy na Kościół, kiedy w ogóle jesteśmy wolni od finansów, dajemy na siebie. I król Dawid to zasadę rozumiał i tak żył. I w tej prawidłowości tego zrozumienia, jeśli człowiek zrozumie ten fragment, to człowiek wierzący zaczyna czuć się wolny. Bo wtedy po prostu spływa na niego radość i mądrość, jak wydawać pieniądze. I te osoby, które rozumieją to, co tutaj jest napisane, że wszystko należy do Boga, to kiedy to zrozumiesz i wprowadzisz to do serca, to wtedy przychodzi prawdziwa wolność w sercu od pieniędzy. I wtedy taka osoba może doświadczać Bożego prowadzenia i błogosławieństwa w wydatkach domowych, w pensji, w pracy, w zdrowiu. Nie chodzi tylko o zrozumienie, ale wprowadzenie tego w serce, czyli zaczynasz tak żyć. Wtedy przestajesz się bać, czy ci wystarczy do pierwszego. Bo ten, który się martwi o ciebie, jest tam. I to nie jesteś ty. On wtedy się martwi. To on mówi, widocznie muszę tej osobie zwiększyć finansów, bo jej nie wystarcza. To on jest ojcem. Natomiast te osoby, które myślą, że mogą coś Bogu dać, że to do nich należy, to te osoby wierzące stale szarpią się wewnętrznie z postawą ofiarności. Czy mam dać tyle, czy tyle? Kiedy Biblia mówi o 10%, czyli o dziesięcinie z pensji, to człowiek mówi, nie, w tym miesiącu czuję, że będę chory, planuję grypę, więc muszę odłożyć na lekarstwa, bo już mi cieknie z nosa. Wielu ludzi tak podchodzi do finansów. Zanim się rozchoruje, już planuje chorobę. Już planuje ktoś kłopoty. Ale ten, który o nas dba, Biblia mówi, zaufaj. Oddaj mi to, co i tak do mnie należy, bo to ja ci dałem. I chciałbym w tym kazaniu dzisiejszym pokazać wam, że istnieje pewna prawidłowość w dawaniu świadomości zależności od Boga. Prawidłowość, że jeśli ufam Bogu i zdam i uwierzę w to, że jestem od Niego zależny, to On mi błogosławi w życiu. I tak jest nie tylko w finansach, w wielu innych rzeczach. Biblia też mówi, że Bóg kocha ochotnego dawcę. Ochotnego, ale to słówko greckie znaczy radosnego, że ktoś z radością daje. Na sprawy Boże. Bo osoba, która ma taką postawę serca, nie tylko ufa Bogu, ale podczas ufania nie ciekną jej ciągle łzy. I ktoś stoi obok, pyta się, dlaczego tak płaczesz? Bo ufam Bogu, ale po prostu boli mnie to, że aż tyle muszę oddać. Muszę Mu ufać, więc daję i płaczę. Nie, Biblia mówi, że ma człowiek w radości dawać Bogu. I wtedy doświadczy powrotu błogosławieństwa. Czy to, co ja mówię teraz, to jest prosperity? Nie. Ja nie mówię o tym, że dasz Bogu 10 dolarów czy 10 złotych, a Bóg ci zwróci stówę tego samego dnia. To jest prosperity. To jest coś, co wymyślili pastorzy amerykańscy. Ja w to nie wierzę. Ja mówię o tym, że Bóg o ciebie będzie dbał i będzie ci błogosławił, bo widzi twoją postawę serca i twoją ofiarność. Osoby, które stale walczą ze sobą i zatrzymują więcej dla siebie, kogo okradają takie osoby? Czy Kościół, Boga? Nie. Okradają siebie z Bożego błogosławieństwa. Osoba, która non-stop w sercu walczy, czy wprowadzić wersety z Biblii na temat finansów, czy nie, sobie krzywdę robi. Nie Bogu, ani nawet Kościołowi, tylko sobie. Jeśli dajesz wesoło, dajesz samemu sobie. Jeśli zatrzymujesz dla siebie, okradasz samego siebie. Pozbawiasz się Bożego błogosławieństwa w sprawach finansowych. A sprawy finansowe, w to się wlicza twój samochód, twoje zdrowie, twoje buty nowe, które kupiłeś i po miesiącu się rozpadają. Sprawy finansowe są bardzo ważne w naszym życiu. I powiem wam szokującą rzecz, możecie to sprawdzić. Jest więcej wersetów w Biblii na temat finansów niż na temat wiary. Jesteśmy zbawiani poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, ale Bóg wiedział, że Biblię będą czytali Polacy i uznał, że więcej wersetów trzeba napisać na temat pieniędzy niż na temat wiary w osobę Jezusa Chrystusa. Że, nie wiem, nie znam innych narodów. Możecie Hanie zapytać, jak do tego mają podejście Niemcy, ale wiem, że my, jako Polacy, mamy bardzo poważny problem z podejściem do pieniędzy. I po prostu nie ufamy Bogu. Wydaje nam się ciągle, że nam zabraknie, że będzie źle. Chciałbym wam pokazać dwie takie postawy, że jeśli dajesz wesoło, dajesz samemu sobie. Jeśli zatrzymujesz dla siebie, okradasz samego siebie. I zacznę od tej postawy, jeśli dajesz wesoło, dajesz na samego siebie. Pewna historia, która to zobrazuje. Znany wydawca gazety, bogaty bardzo człowiek w Stanach Zjednoczonych, przekazał miastu 20 hektarów ziemi w środku miasta pod park. Dał to dla miasta. Był bardzo bogaty. W czasie uroczystego otwarcia stwierdził, że w każdym dolarze są trzy radości. Jak masz jednego dolara, to są trzy radości. Po pierwsze, kiedy go zarobisz, kiedy zarobisz dolara, to się cieszysz, kiedy dostajesz pensję. Po drugie, kiedy go oszczędzasz, czyli zamiast go wydać szybko na różne rzeczy, to go odłożysz. I po trzecie, ten facet to odkrył, kiedy go oddasz komuś. Kiedy go nie zatrzymasz tylko dla siebie, ale oddasz go komuś. Ten człowiek nie był wierzący w Jezusa. Ale ten człowiek zrozumiał coś, o czym naucza Biblia. W Dziejach Apostolskich znajdziecie tą zasadę, o której mówił ten człowiek. To są Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 35. Przez to wszystko pokazałem wam, że w ten sposób pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który sam powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. To jest wypowiedź apostoła Pawła. Apostoł Paweł zacytował coś, czego Jezus w Ewangeliach nie mówił. To pokazuje, że nie wszystko, co w Ewangeliach mamy spisane, to tylko tyle Jezus powiedział. Jezus mówił o wiele więcej. I ta zasada mówi, Paweł mówi tak do ludzi wierzących, do całego zboru: pokazałem wam, że trzeba pracować, każdy człowiek powinien pracować i żyć z pracy własnych rąk, wspierać słabych. Słabych to jest ci, którzy są chorzy, nie mogą pracować, mają kłopoty. I pamiętać o słowach Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. O co tutaj chodzi? Chcesz radości? No to zarób dużo pieniędzy. Naprawdę, to działa. Jak człowiek dostaje bardzo pokaźną sumę, bo zarobił, to się cieszy. Nie wiem, czy ktoś z was tutaj jest na sali, kto się wtedy smuci, bo wie, że będzie musiał to wydać. Ale zazwyczaj, kiedy człowiek dostaje pieniądze, to się cieszy. Chcesz jeszcze więcej radości? To nie wydaj tego wszystkiego. Wiem coś o tym, bo kiedy otworzyli Makro w Warszawie i wyrobiliśmy sobie kartę jako kościół w Mińsku, jeździłem do Makro. Słuchajcie, Makro to jest taka instytucja, że wchodzisz i kupujesz całe zgrzewki. Ani razu nie udało mi się wyjść z tego sklepu i mieć poczucie, że zrobiłem mądry interes. Zawsze miałem wyrzuty sumienia, brzuch mnie bolał z nerwów, bo jak zobaczyłem, jaki rachunek jest przy kasie, to się przerażałem zawsze. Aż kiedyś podjąłem decyzję, kończę z Makro. I od tamtej pory nie byłem już ani razu. Ale zobaczcie, człowiek się cieszy, kiedy zarabia, ale też kiedy oszczędza. I jeśli chcesz jeszcze więcej radości, przekaż te finanse na jakiś zaszczytny cel. Albo to jest kościół, albo pomoc komuś, kto ma problemy. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę się zastanowili. Kiedy ostatnio doznałeś radości większej, dając niż biorąc? Kiedy ostatnio komuś z was zdarzyło się, że doświadczył większej radości, dając komuś niż biorąc? Zastanówmy się, kiedy ostatnio mieliśmy taki przywilej, że mieliśmy większe poczucie radości niż biorąc. Czy ten werset działa w naszym życiu, nas ludzi wierzących? Pewna historia, która to dobrze obrazuje. Dwóch bogatych chrześcijan podróżowało po świecie. To byli wierzący ludzie, podróżowali i pewnego dnia przybyli do Korei i zobaczyli, jak dziadek z wnuczkiem orzą pole. Mieli przewodnika, który był też wierzący, brat ze zboru z Korei, i zauważyli, że dziadek z wnuczkiem orzą pole. Nie mieli ani woła, ani konia. Więc wnuczek sam się zaprzągł do pługa i ciągnął pług, a dziadek za nim ten pług trzymał i orał. Jeden z tych bogatych chrześcijan powiedział do tego tłumacza: pewnie są bardzo biednymi ludźmi. Skoro nie mają woła, ani konia, i wnuczek, musi ściągnąć pług, a dziadek orać. Tak, odrzekł tłumacz. Kiedy budowano tu kościół chrześcijański, bardzo chcieli dać coś na budowę kościoła, ale nie mieli pieniędzy, więc sprzedali swego jedynego wołu, dlatego teraz sami ciągną pług. To jest niesamowite, nie? Mieli jednego woła, mieli pole i podjęli decyzję, kiedy pastor ogłosił, że budujemy kościół, sprzedali jedną maszynę w zasadzie, którą mieli, żeby oporządzić pole. Na co ten wierzący, bogaty człowiek mówi: to musiała być prawdziwa ofiara z ich strony. Na co ten wierzący tłumacz, Koreańczyk, mówi tak: oni tak do tego nie podchodzą. Uważają się za niesamowitych szczęśliwców, że mieli jednego woła, którego mogli sprzedać i dać pieniądze na budowę kościoła. To nie byli Polacy. Chociaż w Polsce też zdarzają się tacy ludzie. Ale zobaczcie, oni byli szczęśliwi, że mieli tego woła, że mogli sprzedać i dać na kościół. Zupełnie troszeczkę inne myślenie. Co odkryli wnuczek i dziadek, że tak postąpili? Że to uwierzyli w słowa Jezusa Chrystusa, że to jest prawda, że to działa, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. Ale później mieli kłopoty w życiu. Później musieli to pole zaorać. Jeszcze inna, taka bardzo pozytywna historia, która to obrazuje. Filozof Sokrates, to bardzo ciekawy gościu, już kiedyś o tym mówiłem, wierzył, że Bóg jest jeden. Mimo że był Grekiem, filozofem, i Grecy wierzyli w cały tumany bóstw na Olimpie, to ten facet wierzył i doszedł do tego rozumowo, że to jest niemożliwe, że tylu bogów jest. Bóg jest jeden. I Sokrates miał zaufanego sługę, którego bardzo lubił, który widząc, jak inni przychodzą do Sokratesa, bo Sokrates był znany w całym państwie greckim, ludzie przychodzili, słuchali nauczania Sokratesa i składali bardzo bogate dary pod jego nogi. A ten sługa, który mu służył, był bardzo biedny i nie miał co dać Sokratesowi. Więc pewnego dnia przyszedł i rzekł do Sokratesa tak: nie mam nic innego do oddania, więc oddaję samego siebie Tobie, Panie. Sokrates, widząc szczerość sługi, odpowiedział: przyjmuję dar, i stał się jego niewolnikiem. Przyjął go jako niewolnika, więc facet już nie miał wolnej woli, nie mógł sobie chodzić i robić, co chciał, tylko od tej pory był niewolnikiem Sokratesa. Ale tylko kiedy wypowiedział te słowa, obdarował tego niewolnika wielką ilością prezentów i uczynił go swoim najbliższym sługą, najbliższym, który mu usługiwał. Po kilku latach wezwał tego niewolnika i powiedział do niego tak: zwracam ci dzisiaj wolność, ale zwracam ci lepszego niż byłeś wtedy, kiedy mi się oddawałaś. Bóg powierza bogate dary duchowe tylko tym, którzy oddają mu swoje życie. A wiecie, że częścią naszego życia jest też twój portfel? I bardzo często portfel w życiu ludzi wierzących nawraca się zaraz przed śmiercią. Wielu wierzących ludzi ma problem z nawróceniem się portfela, czyli z zaufaniem Jezusowi. Bo kiedy ktoś z nas mówi: oddaję ci swoje życie, to pojawia się pytanie, Jezus mógłby ci postawić takie pytanie: całe życie oddajesz mi swoje, ze wszystkimi pomieszczeniami, cały twój dom, w którym mieszkasz? Czy ja mam mieszkać tylko w przedpokoju, mogę zajrzeć do kuchni? A salę, sypialnię, całe swoje życie oddajesz mi? Wszystkie zakamarki? Słuchajcie, Bóg, przyjmując nasze życie, chce zrobić tak jak Sokrates. Chce nam zwrócić siebie, ale lepszymi niż nas, kiedy oddawaliśmy się Mu, czyli Jezusowi. To jest plan. Ale wielu wierzących ludzi bardzo poważnie się zastanawia, czy Bogu oddać samochód, mieszkanie, swój portfel, bo boimy się, że On nas z tego ograbi. A Bóg chce zrobić to, żeby nas uwolnić, żebyśmy w końcu zaczęli Mu ufać w życiu, w całym życiu swoim, również w sprawach finansowych. Zawsze to, co dajesz Bogu lub kiedy dajesz na sprawy Boże, czyli na Kościół, na misję, to zawsze i tak to należało do Boga. To Tobie się tylko wydaje, że to jest Twoje. Lecz Bóg chce Cię uwolnić od samego siebie, od Twojego chorego myślenia. To tak jakbyś komuś pożyczył samochód, dobry samochód, dużo warty. Kupiłeś niedawno w salonie, ale wiesz, że wyjeżdżasz do Stanów na 2 lata i wzywasz swojego przyjaciela i mówisz, możesz go używać. Jest twój. Jak wrócę, to się zastanowię. Wracasz po kilku latach, a twój najbliższy przyjaciel, który jeździ twoim samochodem, mówi, nie oddam ci samochodu, to jest mój samochód. To jest właśnie takie myślenie. Wszystko, co mamy, należy do Boga. Nie jest nasze. Więc co możesz Bogu dać? Pewien mądry człowiek wierzący, kiedy to zrozumiał, to co król Dawid zrozumiał, zmienił swoją modlitwę. I już nie modlił się w ten sposób. Boże, powiedz mi, ile mam dać z moich pieniędzy na Kościół? Wiecie, jak zaczął się modlić? Modlił się, Boże, ile mam sobie zostawić z pieniędzy, które należą do Ciebie? Ile? Boże, powiedz mi, czy powinienem kupić ten samochód, czy nie? Boże, powiedz mi, czy powinienem kupić ten dom, czy nie? Człowiek zupełnie zmienił swoje myślenie. Powiedział, Boże, powiedz mi, co mam kupić? Ile mam wydać z pieniędzy, które Ty mi dajesz? Bo większość ludzi wierzących modli się, Boże, ile mam dać z pieniędzy, które należą do mnie? To jest osoba, która w ogóle nie rozumie, że to i tak należy do Boga. Jeśli w sercu uwolnisz się od pieniędzy, to i tak wróci do Ciebie z Bożym błogosławieństwem. Pamiętam to wielokrotnie, kiedy kończyły się na przykład cukierki w rodzinie i jako ojcu przysługiwały mi 2 cukierki, ale jako ojciec na tyle kocham dzieci, że mówię, masz, proszę, ja nie chcę. Prawdziwa miłość prowadzi do tego, że oddajesz nawet to, co Tobie przysługuje. Taki jest Bóg. Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy. Bóg nam z radością zwraca to, co my dajemy. Mówi, masz, bo widzę Twoją postawę serca. Ja tego nie potrzebuję w ogóle. Boże błogosławieństwo nie polega na tym, że dajesz 100 zł, a dostajesz 1000. To jest prosperity amerykańskie. To jest fałszywe nauczanie. Ale Boże błogosławieństwo polega na tym, że kiedy Bóg widzi, że w sercu jesteś wolny od pieniędzy, że się już nie boisz i niepokoisz, tylko mówisz, Boże Ojcze, ufam Tobie. Ty jesteś moim zaopatrzeniem. Mogę oddać wszystko, co mam. Pan Bóg zaczyna Ci błogosławić. I On naprawdę zaczyna układać Twoje życie. Pojawia się takie pytanie, czy jako ludzie wierzący uważamy się za cennych w oczach Boga? Czy Bóg, patrząc na Kościół, nawet w Giżycku tutaj, na każdego z was, patrzy i mówi, jaka cenna osoba. Albo bierze cię, patrzy na ciebie i mówi, jak zepsute jabłko, do niczego się nie nadaje. W co ty wierzysz? Czy Bóg patrzy na ciebie z miłością i patrzy na ciebie jak na cenną osobę, czy jako na bezużyteczną? Ja bardziej wierzę w to, jestem pewny, że Bóg na każdego z was i również na mnie patrzy jak na cenną osobę. Nie jak na śmiecia. Jezus nie umarł za śmiecie na krzyżu. Tylko uznał, że jesteśmy tak cenni w Jego oczach, że mając jedno życie położył za nas. W to wierzę. Skoro tak jest, że jesteśmy cenni jako wierzący w Giżycku, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, bo ja się zastanawiałem, to co teraz powiem, że najlepsze kazania są pisane w Stanach Zjednoczonych. Najlepsze książki chrześcijańskie są pisane w Stanach Zjednoczonych. Najlepsze pieśni, nie powiem, że wszystkie, ale to, co najwięcej wyprodukowano najlepszych rzeczy, bardzo często jest ze Stanów Zjednoczonych. W nauczaniu, w książkach, w pieśniach, w konferencjach. I kiedyś się zastanawiałem, dlaczego tak jest? Dlaczego najlepsze konkordancje, pomocy do Biblii zostały napisane i opracowane w Stanach Zjednoczonych, a nie w polskim kościele baptystów? Wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, dlaczego tak jest. Wiecie, jak tak dumałem, to w końcu Pan Bóg dał mi zrozumienie, dlaczego tak jest. Odpowiedź jest w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, 11 werset. Jeśli otworzymy sobie Łukasza, tam jest odpowiedź, dlaczego w takiej... Ktoś może powiedzieć, dlatego że Kościół w Stanach jest bardzo duży. Ale Kościół na Ukrainie i w Rosji też jest bardzo duży. I baptystyczny, i zielonoświątkowy. Kościół w Rumunii, baptystyczny i zielonoświątkowy, jest bardzo duży. Ale większość książek, które my czytamy w Polsce, nie są z Ukrainy, z Rosji i z Rumunii. Większość książek, które kupujecie chrześcijańskich, są ze Stanów Zjednoczonych. Większość utworów, nawet dzisiaj, które śpiewaliśmy, są ze Stanów Zjednoczonych. To są stare pieśni ze Stanów Zjednoczonych. Z Kościoła Zielonoświątkowego i Baptystycznego. Większość pieśni, które macie w głosie wiary z tego starego śpiewnika, to jest bardzo dużo pieśni napisanych w Stanach Zjednoczonych. Pieśń Cudowna Boża Łaska jest ze Stanów Zjednoczonych. Dlaczego tak jest? Kiedy otworzymy sobie Łukasza, 16 rozdział i werset 11, zwróćmy uwagę, co tam jest napisane. Jeśli więc w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okazaliście się wierni, kto wam powierzy to, co prawdziwie cenne? Jeśli więc w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okazaliście się wierni, kto wam powierzy to, co prawdziwie cenne? O czym mówi ten werset? Że kiedy Bóg przychodzi i patrzy na wierzących Polaków w zborach i widzi, że Polak wierzący w zborze ma bardzo poważny problem z podejściem do pieniędzmi, że rozgrywa się w nim nieustanna walka. Dawać dziesięcinę, czy nie dawać? Dać na kolektę, czy nie dać? Wziąć portfel ze sobą do kościoła, czy nie? Jeśli przyjeżdża jakiś misjonarz albo jest jakaś potrzeba, to włożyć w to ofiarę, czy nie? Bo ofiara to jest ponad 10%. Niektórzy tego nie rozumieją. Czasami u niektórych wierzących funkcjonuje to tak, że jak ktoś wierzący pomoże biednemu, to sobie później od dziesięciny odliczy. To w ogóle Biblia tak mnie naucza. To jest w ogóle niezgodne z Biblią. W Biblii jest powiedziane, całą dziesięcinę przynieść do spichlerza, gdzie się karmisz, czyli do kościoła. A danie komuś biednemu to jest ponad 10%, to jest ofiara. A jeszcze jest jałmużna, pomaganie biednym. Ale słuchajcie, Polacy naprawdę, i to nie jest tylko Kościół Baptystów, ma z tym poważny problem. W każdej denominacji, w której byłem, kiedy pracowałem w lidze biblijnej i odwiedzałem misjonarzy, każda denominacja ma bardzo poważne problemy z podejściem do pieniędzy w Polsce. I odpowiedź jest tutaj. Bóg mówi, kiedy patrzę na was i widzę, że nie umiecie mi zaufać w sprawach pieniędzy, jak mogę wam powierzyć prawdziwe dobro? Powierzyć wam prawdziwie to, co jest cenne. A co to jest takiego cennego w oczach Pana Boże? Pana Boga. A to jest to, że Bóg może przyjść do ciebie i powiedzieć, dam ci teraz moc Ducha Świętego, dam ci teraz dar uzdrawiania, objawię ci wielkie rzeczy, będę nauczyć cię słuchać swojego głosu, że będziesz wiedział dokładnie, co ja planuję w przyszłości zobaczyć na świecie i w Polsce. Zobaczcie, prawdziwe dobro, kiedy Bóg mówi, to jest o Jego mocy, o Jego darach. Bo kiedy Bóg patrzy na nasze życie, mówi, jeśli nie nauczysz się zarządzać pieniędzmi we własnym gospodarstwie domowym, jak mogę ci powierzyć to, co jest naprawdę cenne w moich oczach? Wiecie, dla Boga nasz portfel to jest przedszkole. To jest piaskownica. Kiedy Bóg patrzy, że ktoś z nas nie umie mu zaufać w finansach, to patrzy na ciebie i mówi, Sebastian, nadal się bawi w piaskownicy. Nadal mi nie ufa. Wiecie, wiele razy się na tym przyłapywałem też jako pastor. Kiedy ogarnia moje serce niepokój, co dalej z finansami, to wiem, co Bóg o mnie myśli. Dalej dzieciaczek. Jak mogę mu powierzyć prawdziwe dobro i napełnić go swoją mocą, jak on dalej się martwi o pieniądze? A to jest tylko piaskownica. To jest tylko przedszkole. Człowiek, każdy z was, kto się uwolni od w sercu, od zmartwień o pracę, o finanse, o to, co dalej, to znaczy, że zdałeś z przedszkola, z zerówki do pierwszej, drugiej klasy, wzrastasz. To jest przedszkola. Zobaczcie, co dalej tutaj Bóg mówi, dalej 12 werset. Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze dobro? Jeśli nie okazaliśmy się wierni w cudzym dobru, do kogo należą jeszcze raz finanse, które masz w portfelu? Do Boga. To nie są twoje dobra. Jeśli Bóg mówi, jeśli w cudzym, czyli w moich pieniądzach, które ja ci dałem przez pracę, jeśli nie umiesz być wierny w pieniądzach, w zdrowiu, które ci dałem, w życiu, czyli w cudzym, a to jest moje, to jak mam ci dać to, co naprawdę byłoby twoje? I 13 werset. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, czyli pieniądzom. Czyli Bóg mówi, ja patrzę na twoje serce. Czy ty ufasz mi, Bogu żywemu, czy ufasz temu, co masz w portfelu? Czy polegasz na swoich możliwościach? Bo wiara, czyli bycie wierzącym człowiekiem, to słówko greckie znaczy ufającym Jezusowi. Być wierzącym to być ufającym Jezusowi. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie w moim zdrowiu, w moich finansach i w mojej przyszłości. I wtedy Bóg z nieba patrzy i mówi, dobry kandydat, żeby go użyć w potężny sposób. Mogę mu powierzyć prawdziwe dobro. Moc Ducha Świętego, jego dary Ducha Świętego i konkretne rzeczy ta osoba może zdziałać. Bo ta osoba ufa mi. Ta osoba pokłada ufność we mnie. O tym mówią te wersety. Więc kiedy zastanawiałem się, dlaczego... Wiecie o tym, że Amerykanie wysyłają najwięcej na świecie misjonarzy? W ogóle najwięcej misjonarzy na świat wysyła Baptystyczna Południowa Konwencja, która ma 16 milionów. Bardzo konserwatywna. Ale wysyła najwięcej misjonarzy na świat i utrzymuje tych misjonarzy. Żaden naród w historii nie wysłał tylu misjonarzy, co Amerykanie. Na cały świat, żeby głosić Ewangelię. Ja myślę, że Bóg dlatego błogosławi ten kraj, nadal błogosławi i nadal są bogaci, bo widzi, jak wielu ludzi wierzących w Stanach uwolniło się od pieniędzy. Czy ktoś z was kupuje pastę Colgate? Wiecie, że założycielem tej firmy był baptysta, który całe życie dawał 10, później 20, 30, a pod koniec życia w ogóle przestał brać pieniądze dla siebie, bo stwierdził, że jest tak bogaty, że już w ogóle pieniędzy nie potrzebuje. Wszystkie pieniądze dawał na misję i na kościół. Colgate się nazywa. Bóg błogosławi tym, którzy uwolnią się w sercu od podejścia do finansów. Ostatnio czytałem statystyki, że ofiarność w Stanach Zjednoczonych w kościołach bardzo spada i jest już poniżej połowy. Tylko połowa wierzących w Stanach Zjednoczonych daje dziesięcinę i są wierni Bogu w finansach. Idzie to na łeb, na szyję, w dół. Ale nadal możemy się od nich uczyć. Jeśli chodzi o ofiarność, jednym z takich tematów, to jakie jest nasze podejście, główny temat, z którym bardzo często Polacy walczą w różnych denominacjach, to jest dziesięcina. I nieraz miałem takie rozmowy, że ktoś mówi, bracie, mówisz o dziesięcinie, ale w Nowym Testamencie w ogóle nie ma ani jednego wersetu o tym, że mamy dawać dziesięcinę. To jest Stary Testament. A stare przeminęło, obowiązuje nas Nowy Testament. To też jest bardzo pokrętne nauczanie, że stare przeminęło. Bo w Nowym Testamencie, kochani, nie ma ani jednego wersetu o zakazie ślubów z siostrą urodzoną. W wielu zborach, również baptystycznych, naucza się, że stare przeminęło, ale uważają, że nie wolno wziąć ślubu z siostrą urodzoną. Ja mówię, a gdzie ty to czytasz w Nowym Testamencie? Nie, nie, tego nie ma w Nowym, to jest w Starym. Ja mówię, jak to w Starym? Przecież Stare nas nie obowiązuje. W ogóle nie ma bardzo dużo w Nowym. Ale pokażę wam werset, który mówi o tym, że jest dziesięcina w Nowym Testamencie i nas obowiązuje. To jest list do Hebrajczyków. Pamiętam, w Bieszczadach z takim bratem rozmawiałem, który podważał to, co mówiłem. W Bieszczadach siedziałem w zborze z bratem starszym i on mówi, że nie ma nic na temat dziesięciny. Ale list do Hebrajczyków, 7 rozdział, werset 8, mówi tak. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje. List do Hebrajczyków napisał apostoł Paweł. Nie pisał do Żydów niewierzących w Jezusa, ale pisał do wierzących Żydów Jezusa i do Kościoła. I napisał bardzo dziwny werset. Tutaj na ziemi dziesięcinę biorą ludzie, ale tam w niebie dziesięcinę bierze Bóg. Skoro dziesięcina nie obowiązuje, to jak Bóg może brać dziesięcinę w niebie? Ten werset mówi wyraźnie, że nic się nie zmieniło odnośnie dziesięciny. Że tak jak było w Starym Testamencie, tak jest w Nowym Testamencie. Bóg bierze dziesięcinę. Nie chciałbym dzisiaj o dziesięcinie mówić, tylko w ogóle o podejściu do finansów, to co jest w naszym sercu. I teraz chcę pokazać tą drugą postawę. Osoba, która zatrzymuje dla siebie finanse, bo po prostu się boi w sercu, bo nie ufa, że Bóg się zatroszczy, okrada samą siebie. Ta osoba pozbawia się Bożego błogosławieństwa w życiu. Pewien amerykański pastor opowiadał z wielkim zakłopotaniem o długach, w jakich znalazł się jego zbór. Wierni, wśród których nie brakowało milionerów, postanowili modlić się na spotkaniu modlitewnym o to, żeby spłacić, uwaga, 5000 długów. Pastor miał w swoim zborze jako członków kilku milionerów i kiedy powiedział, że parafia, zbór jest zadłużony na 5000, więc na spotkaniu członkowskim ustalono, że będziemy się modlić, żeby Bóg spłacił nasze długi. Dlaczego tak się stało? Dlaczego to tak było, że ludzie... Każdy z tych milionerów mógł wyjść i powiedzieć: pastorze, to jest śmieszna suma, ja wypisuję czek. Weź to zapłać. Nawet nie ogłaszaj już więcej. Jak będziesz miał podobne sumy, to przyjdź do mnie, ja za to zapłacę. Dlaczego tak się stało, że w zborze, gdzie było kilku milionerów, musieli zwołać spotkanie członkowskie i modlitewne, żeby się modlić o to, co z tym zrobić? Wiesz dlaczego? Bo większość, podejrzewam, że wszyscy ci milionerzy myśleli, że to są ich pieniądze, a nie Boga. Że mieli takie podejście. Że po prostu któryś z nich mówił: a dlaczego zawsze ja mam ratować Kościół? Niech mój kolega wierzący teraz zapłaci. Każdy z nich myślał o tym, że pieniądze, które mają, należą do niego. W tym zborze jeden oglądał się na drugiego. Bo nie rozumieli tej prawidłowości, o której mówił Jezus. Więcej radości jest zdawanie niż brania. Kolejna historyjka, która nam coś zobrazuje i nas trochę obudzi. W sobotnie popołudnie pewna wierząca siostra zabrała swoją dwójkę synów i córkę do kina. Załóżmy, że to był film o Jezusie Chrystusie. Ostatnio puszczają takie, bo jeśli ktoś uważa, że do kina nie można chodzić. Ale to był film religijny o Jezusie Chrystusie. Bilety kosztowały po 12 zł. Dziewczynka zobaczyła, jej córka zobaczyła, jak mama wyciąga banknot 50-złotowy, dostaje 4 bilety i 2 złote reszty. Następnego dnia dzieci z mamą poszły do zboru baptystów. I była zbierana kolekta. I mama z porponetki wyjęła te 2 złota, które zostały jej z kupowania biletów. I wrzuciła na kolektę. I uwaga, czasami bardzo niebezpiecznie, kiedy dziecko małe stoi przy tobie na nabożeństwie. Dzieci są nieobliczalne i czasami mówią pewne rzeczy na głos. Więc ta córeczka na głos, także wszyscy okoliczni stojący usłyszeli, powiedziała: mamusiu, Kościół jest dużo tańszy niż kino, prawda? I narobiła mamie obciachu. Mama wydała zupełnie inną sumę na kino, a zupełnie inną dała na kościół, do którego chodziła, karmiła się i wzrastała. I uczyła pewnych postaw swoich dzieci. Na kim zaoszczędziła ta kobieta w Bożym błogosławieństwie? Na samej sobie. Na samej sobie zaoszczędziła. Bóg okazał jej... Bóg też będzie oszczędny w błogosławieństwu jej życia. Ta osoba zatrzymuje Boże błogosławieństwo dla samej siebie. To my, słuchajcie, każdy z nas może zatrzymać Bożą rękę nad sobą, która błogosławi, albo spowodować, że Bóg cofnie tą rękę. My to możemy zrobić. Tego nie zrobi diabeł. Bóg w swoim słowie zapisał, że ja będę wierny, kocham was i będę wam błogosławił. To my możemy tą rękę ściągnąć. Osoby, które nie odkryły tajemnicy Bożego błogosławieństwa, ukrytego pod płaszczem dawania, w radości i hojnie, to są często osoby, które twierdzą, że, uwaga, nie kochają pieniędzy. Z wieloma takimi osobami jako pastor rozmawiałem. Że rozmawiam z kimś, kto daje bardzo mało i ta osoba mówi: bracie, ale jestem zupełnie wolny od pieniędzy, nie jestem chciwy. Jeśli Bóg tylko by mi powiedział, że mam dać, to ja dam. Ale mi nie powiedział. Pewien brat wierzący nie myślał o pieniądzach, kiedy kupił dom za 1 000 000 złotych. Musiał przecież gdzieś mieszkać. Potem zapłacił 60 tysięcy za nowy samochód, bo musiał czymś jeździć, bo pieniądze nie miały dla niego żadnego znaczenia. Kupił jeszcze telewizor za 1000 000, żeby mieć jakąś rozrywkę po pracy, bo pieniądze nie miały dla niego żadnego znaczenia. Nie myślał o pieniądzach, gdy wydał 1500 zł na sprzęt wędkarski i 2000, żeby móc wziąć udział w polowaniu na sarnę, bo pieniądze nie miały dla niego żadnego znaczenia. Pieniądze nie miały też dla niego znaczenia, gdy kupował bilet na mecz za 100 zł. Ani wtedy, gdy co tydzień wydawał 60 zł na karmę dla kotów. Każdej niedzieli rzucał na tacę 5 zł, gdyż pieniądze nie miały dla niego żadnego znaczenia. Każdej niedzieli, kiedy była zbierana kolekta, rzucał 5 zł, ponieważ pieniądze nie miały dla niego żadnego znaczenia. I uważał się ten brat wierzący za wolnego w sercu od podejścia do pieniędzy. Wiecie, że znam bardzo dużo takich ludzi. Powiem wam, pracowałem już w 3 zborach jako pastor, a odwiedziłem masę zborów i poznałem masę zborów w Polsce. Wiecie, kto jest najbardziej ofiarny w zborach? Najbiedniejsi ludzie. Najbardziej ofiarni ludzie są tacy, którzy są rencistami, chodzą normalnie do pracy. Czym ktoś jest bogatszy, bardzo często ma problem, bo kiedy sobie zauważy, ile wynosi jego dziesięcina, to siada i mówi jak, o Jezu, to jest naprawdę dużo. I rozgrywa się wielka walka w jego sercu. Dlaczego? Bo ta osoba myśli, że to są jego pieniądze. A to nie są twoje pieniądze. To są pieniądze, które są Pana. I trzeba zupełnie przebudować swoje serca i modlić się, Boże, powiedz mi, ile mam sobie zostawić z pieniędzy, które mi dałeś. Dziękuję Ci za zdrowie. Dziękuję Ci, że nie jestem biedny. Dziękuję Ci za to i za to. Ile mam sobie z tego zostawić? Słuchajcie, zdarza się, nie wiem, czy ostatnio śpiewaliśmy tą pieśń, ale zdarza się, że osoba, która uważa, że nie ma problemu z dawaniem i daje tylko złotówkę albo 5 zł, ale nie jest wierna w tym, co Biblia mówi o finansach, zdarza się, że w takich zborach taka osoba śpiewa taką pieśń. Wszystko Tobie dziś oddaję, tylko z Tobą pragnę być. To jest pieśń, którą pamiętam z Kościoła Katolickiego, ale w zborach się ją śpiewa, to jest protestancka pieśń. I człowiek śpiewa tą pieśń, jest zbierana kolekta i rzuca 5 zł, a jest bardzo bogatym człowiekiem. Albo inna fajna pieśń, protestancka. Wszystko daję Ci, wszystko... to dalej jest ta sama pieśń. Wszystko daję Ci, tylko z Tobą pragnę, Jezu, być. Bo to jest... Bóg musi mieć niesamowity ubaw, Bóg Ojciec i Jezus, który siedzi po prawicy, gdy ktoś śpiewa tą pieśń. I widać wyraźnie, że ma bardzo poważny w sercu problem z ofiarnością. Wtedy Bóg mówi, może powiedzieć do Jezusa, widzisz tego synka tam na dole? Śpiewa, że wszystko nam oddaje, ale zupełnie z innego z jego serca. Albo inna pieśń, wszystko daje Jezusowi, z Jego łaski pragnę żyć. Też bardzo fajna pieśń. Czy powinniśmy ją śpiewać, kiedy mamy problem w sercu z podejściem do finansów? O, ta jest też bardzo dobra. Nie mam nic, co mógłbym Tobie dać. Tą pieśń możemy śpiewać pod warunkiem, że nie masz przy sobie pieniędzy. Nie mam nic, co by można Tobie dać. A właśnie kupiłem telewizor za 3000. Znaczy, ja nie mam akurat teraz telewizora, ale ktoś tak może kupić i mówi, no nie mam już, co Ci dać. Słuchajcie, ludzie wierzący niesamowite pieśni śpiewają. A zupełnie inaczej postępują. Pamiętacie list do Kolosan? Nauczajcie się przez hymny, pieśni duchowe i tak dalej. Naprawdę powinniśmy się bać niektórych pieśni śpiewać. Dlatego uważam, że uwielbienie jest szczególne. Bóg nas przez pieśni uczy. I patrzy na to, czy traktujemy uwielbienie dla Niego na poważnie, czy tylko odśpiewujemy piosenkę i w ogóle nie zwracamy uwagi na treść. co my śpiewamy. I wtedy człowiek może śpiewać: wszystko Tobie dziś oddaję, nie mam nic. A Bóg mówi: o czym Ty, synku, śpiewasz? Do kogo w ogóle śpiewasz? Kazali śpiewać, Boże, to śpiewam. Ale to podobno lider mówił, że to dla mnie jest. Przecież to w ogóle nie ma nic wspólnego z Twoim sercem. Jak się uwolnić od takiej postawy serca? Już kończę. Już, kochani, kończę powoli. Jak się uwolnić od takiej postawy serca, kiedy człowiek po wysłuchaniu takiego kazania jak dzisiaj stwierdza: no tak, mam problem z podejściem do pieniędzy, boję się Bogu zaufać. Pewnego dnia bogaty stary skąpiec odwiedził rabina. Żyd odwiedził Żyda. Jeden był z nich rabinem. I miał bardzo poważny problem z podejściem do pieniędzy. Na wszystko było mu szkoda, był skąpcem. Rabin wziął go za rękę, poprowadził go do okna i powiedział: spójrz tam. Wskazał na ulicę. Co widzisz za oknem? No, widzę kobiety, mężczyzn, dzieci, odparł bogacz. Wtedy rabin raz jeszcze wziął go za rękę, zaprowadził tym razem do lustra i zapytał: a co teraz widzisz? Teraz widzę siebie. Na co rabin odpowiedział: zobacz, synu, czym się różni okno od lustra? Wystarczy odrobina srebra, o którą jest przyklejona na lustro, że już nie zauważasz drugiego człowieka. W Biblii słowo srebro oznacza pieniądze. Wystarczy, mówi rabin do niego, odrobina kasy i już nie zauważasz drugiego człowieka. Tym się różni okno od lustra. Odrobina srebra. Cienka warstwa srebra, czyli pieniędzy, zmienia zupełnie nasze podejście do życia. W niewielkim zborze zorganizowano setną rocznicę istnienia tego zboru. Zaproszono wszystkich żyjących zborowników i zborowników, którzy byli zborownikami, ale wyjechali. Wszyscy zgromadzili się na uroczystości stulecia istnienia zboru. I zborownicy, był taki wolny mikrofon, że podchodzili i zabierali głos. Wspominali dawne dzieje i do mikrofonu podszedł bardzo bogaty milioner, który był kiedyś członkiem tego zboru, który powiedział tak, że jako dziecko uczęszczałem tu na szkółkę i byłem tu częścią zboru. I mówi tak: bardzo dawno temu do naszego zboru przyjechał pewien misjonarz i mówił o jego pracy w Afryce, o pracy z dziećmi. A ja w tym czasie akurat miałem wakacje i byłem bardzo dumny z pierwszych zarobionych pieniędzy, bo zbierałem te pieniądze, żeby wyjechać na bardzo fajne wakacje i ciężko pracowałem. Ale kiedy słuchałem tego misjonarza, który mówił o biednych dzieciach z Afryki, że nie mają w co się ubrać, nie mają co jeść, przyniosłem wszystkie pieniądze i dałem dla tego misjonarza na te dzieci w Afryce. I wierzę głęboko w to, że Bóg, widząc moją postawę serca, że wszystkie zarobione pieniążki jako dzieciak ofiarowałem, pobłogosławił mi i dlatego dzisiaj jestem milionerem. I siadł. Wierni zaczęli bić brawo. Po czym do mikrofonu podeszła starsza siostra, która była częścią tego zboru, wzięła mikrofon, popatrzyła na niego prosto w oczy i powiedziała tak: bracie, odważ się to zrobić przynajmniej jeszcze raz. Facet nie był wolny w sercu od pieniędzy. Był bogaczem, który po prostu w ogóle nie płacił dziesięciny, nie łożył na kościół, ale złożył bardzo duchowe świadectwo. I siostra, która znała jego życie, nie wytrzymała i podeszła i powiedziała: bracie, odważ się i zrób to przynajmniej jeszcze raz. No właśnie, jakie jest nasze podejście? Kochani, aby uwolnić się w sercu od samego siebie, od pieniędzy i doświadczyć Bożego prowadzenia w życiu, trzeba czynić coraz większe kroki w wierze. Wolność od strachu w sercu, co ze mną się stanie, jak będę finansowo, co Bóg, czy da Bóg pracę, czy nie, polega na tym, że robisz coraz większe kroki w wierze, coraz bardziej Bogu ufasz. Więc zaczyna się to od modlitwy, od czytania Słowa Bożego, co Biblia mówi, bo to jest Słowo Boże. I zaczynasz to powoli wprowadzać w życie, ale omawiasz te sprawy z Bogiem, modlisz się. Bóg patrzy na to, co się dzieje w twoim sercu. I Pan Bóg może to wszystko naprawdę zmienić. Czas, abyśmy bardziej słuchali Boga w tym, co jest tu napisane i co Bóg mówi do ciebie osobiście, niż słuchali swoich lęków w sercu, że nie będę miał gdzie mieszkać, co jeść i stanie się tragedia. To nie jest słuchanie tego, co Bóg o tobie mówi i co o tobie myśli. To jest słuchanie swoich lęków. Ostatni fragment, który chcę w tym kontekście zacytować, to jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 19 mówi tak. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. I teraz ten werset jest bardzo ważny, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Zobaczcie, jeśli boisz się i strach przebywa w twoim sercu, to nie ufasz Bogu. Kiedy nie masz strachu w sercu, ufasz Bogu. W sercu nie może jednocześnie przebywać strach i zaufanie. Te dwie rzeczy się wykluczają. To nie działa razem. Albo jest strach, albo go nie ma. I werset 24. Nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie można w sercu mieć Boga i jednocześnie miłości do pieniędzy, czy strachu. Tego się nie da pogodzić. Także słuchajcie, ofiarność też, wierność w dziesięcinie, pomaganie biednym, tak naprawdę to leży w twoim interesie. To jest twój biznes z Panem Bogiem. Nie kościoła, nie pastora. Bo kiedy człowiek zaczyna dawać i zaczyna się przestać kogokolwiek bać, męża, niektóre osoby nie dają, bo się boją męża, a inne się boją żony, a inni się boją jeszcze kogoś innego. Człowiek zawsze znajdzie jakąś wymówkę. A to jest ciekawe, że na końcu listy dopiero boi się Boga. Bardzo często w życiu wierzących ludzie stoją wyżej niż Bóg. Bardziej boimy się, co ludzie powiedzą z rodziny, niż boimy się Boga. Co On o mnie powie, kiedy przed Nim stanę? Czy On powie, ufałeś mi zawsze, synu? I widziałem, że się nigdy nie bałeś, co się stanie z twoim życiem. I takich ludzi Bóg szczególnie używa. I to, co powinniśmy zapamiętać. Osoby, które radośnie i ochotnie dają na sprawy Boże, dają samym sobie. To wraca jako Boże błogosławieństwo do twojego życia. Bóg będzie przedłużał twoje dni. Bóg będzie dbał o twoje zdrowie. Bóg będzie odpowiadał na twoje potrzeby. Dlaczego? Bo On widzi twoją postawę serca, że Mu ufasz. Osoba, która ciągle oszczędza na ofiarności, na tym, żeby portfel się nawrócił, tak naprawdę okradasz samą siebie. I Bogu to sprawia smutek. Nie dlatego, że On potrzebuje twojej kasy. Jego smuci to, że nie możesz dostać tego, co On naprawdę cennego dla ciebie ma. To Go smuci. Jemu nie chodzi w ogóle o tą kasę. Jemu chodzi o to, że ty nie potrafisz Mu zaufać, bo chciałby cię użyć w potężny sposób w twoim życiu. Także czym więcej dajesz, tym więcej zyskujesz. Tak jest w Biblii. I to nie jest prosperity. To jest zmiana postawy twojego serca. Amen.